Witam serdecznie. Jak powiadają, obraz mówi więcej niż słowa. I myślę, że ten filmik przedstawił klimat tamtego wydarzenia. Jestem żeglarzem, amatorem, mam uprawnienia, wiele dni przebyłem na jachcie, znam pewne rzeczy od podszewki i utożsamiam się z tym obrazem. Burza nie jest przyjemnym miejscem dla człowieka. Jest to szczególny czas, bardzo niebezpieczny, bardzo trudny. Wielu ludzi nie wytrzymuje takich momentów. Tutaj mogliśmy to również widzieć. Drodzy, tak jak było zapowiedziane, jest to wstęp do dzisiejszego kazania, bo właściwie z tego fragmentu, z tej historii dzisiaj chciałbym wyciągnąć lekcję przede wszystkim dla siebie, ale być może ktoś z was również skorzysta. Tydzień temu słyszeliśmy Słowo Boże, które głosił Bogusław Charęża, który podkreślał istotę, wagę wiary w życiu chrześcijanina, że bez wiary chrześcijaństwo po prostu jest płaskie. Ja dzisiaj chciałbym spojrzeć z drugiej strony. Dlaczego wątpimy? Dlaczego w naszym życiu przychodzą momenty, przychodzą kryzysy wiary? I drugie pytanie, na które bym chciał szukać odpowiedzi, co zrobić, żeby było ich jak najmniej? A gdzieś tam w głębi serca kołata mi pytanie, a być może kryzysy są nam potrzebne do czegoś. I właśnie dzisiaj chciałbym spojrzeć na to. Drodzy, zanim przejdziemy głębiej do samej tej historii, chciałbym, abyśmy przyjrzeli się kontekstowi tego wydarzenia. I pozwólcie, że przeczytam fragment od 14 Mateusza, od 22 do 25. I czytamy tak. I zaraz wymógł, mowa o Jezusie, na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem, to jest ważne, tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Kontekst wskazuje, że to nie był przypadek, to co się wydarzyło. Odnoszę wrażenie, że Pan Jezus bardzo precyzyjnie zaplanował to wydarzenie. Były to jakby zajęcia praktyczne z wiary dla 12 czy dla tych, którzy tam byli w łodzi. Fragment ten, który przed chwileczką wprowadza nas w to wydarzenie, zawiera kilka bardzo istotnych, bardzo ważnych dla nas myśli, prawd. Po pierwsze, jako chrześcijanie mamy oczekiwanie, że kiedy pojednamy się z Bogiem, kiedy mamy już tą relację z Bogiem, to nasze życie będzie takie sielankowe, takie miłe, przyjemne, że Pan Bóg będzie się o nas troszczył, zawsze będzie mieć dobry nastrój, nawet jak zachorujemy, to się pomodlimy i wszystko będzie tak, jak trzeba. Tymczasem czytamy, tymczasem łódź była miotana i fale oddalały ją od brzegu. A więc działo się w życiu tych 12 coś, czego nie chcieli, czego się może nie spodziewali. Również czytamy, że wiał przeciwny wiatr. Myślę, że to ma swój wymiar, swój obraz. To mówi o życiu chrześcijanina bardzo wiele. Jakże często jesteśmy w miejscu, w którym nie chcielibyśmy być. Jak często jesteśmy oddalani od czegoś, czego tak bardzo pragniemy osiągnąć, dojść. Jak często w naszym życiu wieją przeciwne wiatry. Myślę, że każdy, kto choć jakiś czas kroczył za Panem, wie, co, o czym tutaj jest mowa. Dlatego, drodzy, pierwszy taki wniosek, który chciałbym postawić tutaj, jest następujący, że musimy być uzbrojeni tą myślą. że w naszym życiu mogą pojawić się przeciwne wiatry i możemy oddalać się od brzegu. Czyli może się dziać w naszym życiu coś, czego byśmy nie chcieli. To może się zdarzać w twoim chrześcijańskim życiu. Jeśli tego nie przyjmiesz do swojego życia, nie zaakceptujesz, przeżyjesz rozczarowanie. I być może nawet będziesz miał pretensje do Pana Boga, bo słyszałeś, ktoś ci głosił Ewangelię, że będzie słodko, miło, przyjemnie, aż do twojej śmierci, a potem już Pan po drugiej stronie będzie czekał, żebyś przypadkiem sobie nóg nie pobrudził, tak? Ale musimy sobie jasno powiedzieć, że ta myśl jest bardzo ważna w życiu chrześcijańskim. I kiedy przyglądam się dziejom apostolskim, czy studiuję historię pierwszych chrześcijan, oni byli w tą myśl bardzo głęboko uzbrojeni. Oni wiedzieli, że na tej ziemi mogą ich spotkać różne rzeczy. Po drugie, również bardzo ważna prawda, która dotyczy tej sytuacji, w chwilach trudnych Jezus Chrystus nie pozostawia nas nigdy samych. I tutaj to również bardzo ładnie widać. Odpłynęli, znaleźli się w miejscu, którym nie chcieli, mieli przeciwny wiatr, ale dla Jezusa to nie jest przeszkodą. On przyszedł do nich. On przyszedł do nich, on ich nie pozostawił, on ich nie porzucił. On nie siedział na brzegu i patrzył, ale sobie chłopaki nie radzą. No poczekam, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie zrobił tak, on przyszedł do nich. To on przyszedł do nich. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, historia ta uczy nas, że nasz Pan przywiązuje wielką wagę do rozwoju twojej i mojej wiary. To nie jest tak, że Bóg mówi, no rób co chcesz, jak ci fajnie wyjdzie, to dobrze, jak nie, no to trudno. Nie, Bóg przywiązuje ogromną wagę do twojej i mojej wiary. Na jakim ona jest poziomie, jakiej jakości jest. I Bóg czyni wiele zabiegów i na podstawie tej historii będziemy mogli też troszeczkę zobaczyć, aby twoja i moja wiara była utwierdzona, była głęboka, była silna. To jest kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. I drodzy, jeszcze jedna taka ważna uwaga to to, że Jezus Chrystus jest cudownym nauczycielem. Myślę, że każdy z nas miał kontakt z wieloma nauczycielami. Możemy ich podzielić na dobrych, na świetnych i na kiepskich nauczycieli, tak? No, takich słabych, które właściwie marnowali nasz czas w szkole czy na uczelni. Ale muszę stwierdzić jednoznacznie, Jezus był najwyższej klasy nauczycielem. Kiedy przeglądamy się czterem Ewangeliom, możemy bardzo precyzyjnie zobaczyć obraz doskonałego nauczyciela. On stosował takie trzy metody nauczania. Trzy, które były popularne w starożytności, dzisiaj już takie nie są. Po pierwsze, był wzorem dla swoich uczniów. Oni po prostu byli z nim, żyli, widzieli go, oglądali rzeczy, które czynił. On przed nimi nic nie ukrywał. Mogli zobaczyć, mogli mu zadać pytanie i zresztą zadawali. Byli takimi aktywnymi obserwatorami tego, co Jezus czynił, również odbiorcami tego, czego uczył. Po drugie, możemy zobaczyć na pewnym etapie, Pan Jezus uruchamia drugi poziom nauczania. Angażuje ich do uczestniczenia w tym, co On czynił. Na przykład przychodzą, mówią, że 5000 mężczyzn i ich żony, dzieci siedzą głodne, dzieci płaczą, a my nie mamy skąd im dać jeść. A Pan Jezus mówi, wy im dajcie jeść. Wiecie, dzisiaj po raz kolejny popatrzyłem na tą historię i pomyślałem sobie, jak ja bym się zachowywał, gdybym miał kosz w ręku i przychodzę do Pana Jezusa i daje mi taki ogonek od rybki i kawałek chlebka. I mówi, zanieś to tamtej 50. Ale oni w to byli zaangażowani. Kontekst wyraźnie to pokazuje. I przypuszczam, że kiedy szli z wiarą, to ten kosz się napełnił. I przychodzą, patrzą, wow. Wszystko tutaj jest. No więc rozdali i wrócili z powrotem po następną porcję, po następną. W ten sposób uczyli się czegoś wielkiego. że Bóg jest wszechmogący. Oni nie tylko to widzieli, oni w tym uczestniczyli. I takich historii jest trochę w Bożym Słowie. Ale jest też trzeci poziom. A ten trzeci poziom to podzielił ich po dwóch, tak? Przywołał ich, podzielił ich dwójkami i powiedział: idźcie. Idźcie i czyńcie to, czego was nauczyłem. I oni poszli. I możemy przeczytać, że wrócili z wielkim entuzjazmem i ze zdziwieniem, że Boża łaska, Boża moc działa. Że mogli oglądać wielkie rzeczy, kiedy posługiwali tym ludziom. I drodzy, ta historia chodzenia po wodzie jest taką lekcją szczególnie dla Piotra. Bo Piotr uczestniczył w tej lekcji, był na drugim poziomie. Pozostali siedzieli i obserwowali. Przeczytajmy teraz tą historię. Jest pięknym przykładem, w jaki sposób Bóg, czy Syn Boży, uczy żywej wiary swoich uczniów. Myślę, że ta metoda jest aktualna dzisiaj. On pragnie również dzisiaj w twoim i w moim życiu wykorzystywać ten sposób uczenia. I czytamy od 26 wersetu Mateusz 14. Uczniowie zaś, widząc idącego go po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się, uspokaja ich. Popatrzcie, jaka jest Boża natura wobec człowieka, wobec nawet tego lękliwego człowieka. Zawsze stara się go wyciągnąć, pocieszyć, ochronić od złych emocji, złych rzeczy. A Piotr odpowiadając, rzekł mu: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? W tym fragmencie ukryta jest pewna instrukcja. Instrukcja, w jaki sposób Bóg prowadzi nas do głębszej wiary. Można powiedzieć, gdzie tu widzisz tą instrukcję? No Piotr zawiódł. Ale przyjrzyjmy się. Jest takich sześć kroków, które możemy w tej historii wyróżnić, które pokazują, w jakim kierunku Bóg nas prowadzi. I poproszę może rysunek jeden. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Nie ma rysunków. Czym jest mówienie do Boga? Piotr zwraca się do Pana Jezusa. Czym jest mówienie do Boga? Mówienie do Boga jest modlitwą, tak? Potocznie nazywamy to modlitwą. Biblia w wielu miejscach zachęca nas do modlitwy, do tego, abyśmy mówili do Boga, abyśmy wylewali swoje serca, szczególnie w trudnych sytuacjach. I mamy wiele obietnic, które Pan Jezus pozostawił, powiadając: proście, a otrzymacie. A więc bez proszenia nic się nie wydarzy. I pierwszym krokiem, który musisz poczynić, jeśli jesteś w burzy, jesteś oddalony, masz przeciwny wiatr, to jest zawołać do Boga. Zwrócić się w modlitwie do Niego. Przyjść do Niego, powiedzieć, co przeżywasz. Powiedzieć, w jakiej jesteś sytuacji. To nie znaczy, że Bóg nie wie, co się z tobą dzieje. Ale otworzyć przed Nim swoje serce. Kolejny krok to odpowiedź. Rysunek numer dwa. Nie ma tych rysunków? Nie będzie? Jakiś kłopot jest. Bo ja przygotowałem te wersety już z konkretnymi krokami. A on rzekł, mowa o Jezusie, przyjdź. Mamy modlitwę, pierwszy krok. Mamy Bożą odpowiedź, to jest drugi krok. Bóg odpowiedział na prośbę, na modlitwę Piotra. Nie pozostał obojętny. Powiedział: okej, jakieś twoje mrzonki. On po prostu odpowiedział, poważnie potraktował. Co ciekawe, co jest ważne, to było słowo skierowane do Piotra. To do Piotra powiedział przyjdź. Nie powiedział tego do Tomasza, czy do Jana, czy do któregokolwiek z apostołów. To słowo zostało skierowane do Piotra. Często na tym etapie popełniamy błąd, bo próbujemy przywłaszczyć sobie słowo, które na przykład Bóg skierował do kogoś innego. Jest to takie wyrywanie z kontekstu. Ale tak naprawdę my musimy osobiście odebrać Słowo Boże od Boga. Słowo, które może jest zapisane w Twojej Biblii, ale Bóg przemówi do Ciebie. Ale cóż, kiedy jesteśmy w żywiole, w burzy, często nie potrafimy się wyciszyć. Nie potrafimy się otworzyć na to, co Bóg mówi. No bo to, co dzieje się wokół nas, napawa nas lękiem, niepokojem. Jeszcze tutaj usłyszeć Pana Boga. Piotr mógł nie usłyszeć, mógł tak się zająć wiosłem czy tam sterem, który trzymał, że mógł nie usłyszeć tego, co Pan Jezus powiedział. Drodzy, to jest lekcja dla każdego z nas. Możemy wołać do Pana Boga, ale powinniśmy również zająć właściwą postawę, żeby usłyszeć, co Bóg ma nam do powiedzenia. I abyśmy mogli to usłyszeć, musimy mieć czas na to. Musimy mieć miejsce na to. Dlatego Biblia mówi o komorze, o wyciszeniu, o odizolowaniu się od wszystkiego, abyśmy mogli usłyszeć głos Pana. Aby On przez swoje słowo mógł przemówić do mojego czy do Twojego serca. Myślę, że każdy z nas doświadczył czegoś takiego, że czytamy Biblię i nagle jakiś fragment Bożego Słowa, jakaś Boża obietnica ożyła. I wtedy mówię, Bóg przemówił do mnie przez to słowo. I wtedy z taką lekkością przyjmujemy je do naszego życia, bo wiemy, że Bóg przemówił. Wiemy, że On to słowo skierował teraz właśnie, w tej chwili do nas. A więc to jest ważną rzeczą, drugi krok. Często tutaj zawodzimy. Mamy pretensje potem do Pana Boga, że nic nie zrobił, a ja wołałem, modliłem się. Ale Bóg mówi, On zawsze odpowiada, ale ważne jest, żebyśmy zajęli właściwą pozycję, właściwą postawę przed Nim. I to jest ten drugi krok, aby usłyszeć, co ma do powiedzenia. Przejdźmy do kroku trzeciego. Trzeci krok i Piotr wyszedł z łodzi. Werset 29. Drodzy, tutaj jest bardzo ważna uwaga. Zanim Piotr podjął decyzję o wyjściu z łodzi, musiał pokonać swoje wątpliwości. Musiał pokonać swój lęk. Do głosu musiała dojść jego wiara. Wiara, przekonanie, które jest skierowane do Bożego Słowa. Musiał przyjąć z głębi serca właśnie to słowo: Piotrze, przyjdź, wyjdź z tej łodzi i przyjdź do mnie. I drodzy, kiedy zastanawiamy się nad tym elementem, nad tym trzecim krokiem, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, 4:2. Czytamy takie słowa. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Dlaczego? Gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Do tamtych zostało skierowane słowo, ale na nic się zdało. Dlaczego? Nie zostało powiązane. Kiedy Bóg kieruje do ciebie słowo, oczekuje, że ty je powiążesz ze swoją wiarą. I to jest ten ważny element, to jest ten trzeci krok, który musimy uczynić. Musimy przyjąć, często mówimy, przyjąłem Boże Słowo wiarą. Powiązałeś je ze swoją wiarą. Powiedziałeś w swoim sercu, zaufam bezgranicznie Bogu. Oprę się na tym Słowie, na Nim się oprę, na Nim będę stał i zaufam do końca Bogu. Czasami przeduchowiamy wiarę. Czasami czytam jakieś opracowania i myślę sobie, chyba troszeczkę jest za daleko. Dlaczego wierzymy albo dlaczego wątpimy? Dlaczego jednym z taką łatwością przychodzi zaufać Bogu, a inni mają z tym problemy? Wiecie, kiedy szukam i rozmyślam na temat wiary, na myśl powraca mi zawsze pewna historia. Ja o niej już tu chyba kiedyś mówiłem. Charles Blondin. Jest to człowiek, który zapisał się w historii jako akrobata. I jednym z największych wyczynów było to, że w 1859 roku rozciągnięto linę nad wodospadem Niagara. Ta lina miała 340 metrów długości i była rozpięta na wysokości 50 metrów nad wodospadem. I on spacerkiem sobie przeszedł z jednej na drugą stronę. A potem wziął taczkę, przejechał z powrotem staczką. A potem rozejrzał się, bo oczywiście to było za biletami widowisko, rozejrzał się wokół i powiedział, kto wierzy, że mogę przenieść człowieka na barana na drugą stronę. I oczywiście wszyscy podnieśli rękę, że wierzą. Mówi pierwszemu z brzegu, mówi, to chodź. Ale nie było odważnych, oprócz jednego człowieka. Jeden człowiek przyszedł do niego, powiedział, jestem gotów. Więc zasiadł mu na barana, tam miał jakieś szelki i po prostu przeniósł go na drugą stronę. I wiecie, zacząłem grzebać, bo ta historia ma swoje drugie dno. Zacząłem grzebać i zastanawiać się, kim jest ten człowiek, ten drugi człowiek, który wszedł na barana, w cudzysłowie, tak? Jak wielką wiarę musiał mieć, że był gotów zaufać temu linoskoczkowi, żeby go przeniósł. I kiedy tak szukałem, odkryłem tajemnicę. To był jego menadżer. Po prostu taką zrobili sobie scenkę, tak? Żeby ludzie widzieli, że jest jakiś bohater. To był jego menadżer. Wiecie, i to dało mi odpowiedź. Oni się doskonale znali. Menadżer wiedział, na co stać tego linoskoczka. Linoskoczek wiedział, kim jest jego menadżer. Wielokrotnie go obserwował, jak ćwiczył na linie. I ta relacja miała kluczowe znaczenie dla jego zaufania. On nie szedł w ciemno. On wiedział, komu zaufał. I drodzy, my często myślimy troszeczkę inaczej. Wydaje nam się, że z nieba spadnie nagle na nas wiara. Łup i jest, i mogę przenosić góry. Ale chcę wam powiedzieć, że to tak nie działa. Oczywiście jest dar wiary i być może niektórzy z nas doświadczyli tego daru, że coś, co było wyjątkowe, Bóg dał ci wiarę i stało się to, jak wierzyłeś. A to jest chwilowe. Naturalnie mamy wpisaną w sercach naszą wiarę. Ale ta wiara rozwija się w relacji. Co chcę przez to powiedzieć? Że kiedy budujesz relację z Bogiem, osobistą, coraz głębszą, wraz z tym będzie rosła twoja wiara, twoje zaufanie do Boga. Coraz śmielej będziesz ufał Bogu. I to jest pierwsza myśl, bardzo ważna prawda, którą chciałbym dzisiaj pozostawić nam słuchającym. Relacja. Relacja ma kluczowe znaczenie z chodzeniem Bogiem, z Bogiem. Relacja ma kluczowe znaczenie w twojej wierze. Jeśli nie znasz Boga, będziesz się go bał. Nie będziesz mu do końca ufał. Chociaż twój umysł mówi tak, oczywiście. Ale kiedy im głębszą masz relację, tym łatwiej ci zaufać, bo go poznałeś, bo wiesz, kim jest. I wiesz, że można mu zaufać na 100%. I to jest pierwsza rzecz. Kolejny krok, czwarty już krok, to doświadczenie wiary. I tutaj też chciałbym jakąś taką krótką uwagę. Zwróćcie uwagę na kolejność. Najpierw jest wiara, trzeci krok, a potem jest doświadczenie. Tak? Czwarty krok to doświadczenie. Natomiast nasza stara natura, co mówi? Tomasza zacytuję. Jak nie zobaczę, to co? Nie uwierzę. I to jest postawa starej naszej natury. Ona nie jest gotowa wierzyć, ona chce widzieć. I kiedy widzi, to mówi, że wierzy. Ale moje pytanie jest, czy jeśli ja widzę, patrzę na Krysię, widzę Krysię, czy ja muszę wierzyć, że Krysia tutaj jest? Po prostu widzę. Nie potrzebuję wiary. To była najgłupsza wypowiedź, jaką Tomasz mógł powiedzieć w obecności Pana Jezusa Chrystusa. Czy przed Jego przyjściem, tak? To nie tak. Najpierw jest wiara. Najpierw przyjmujesz Boże Słowo wiarą, a potem przychodzi doświadczenie. I nigdy tych kolejności nie należy pomylić. To może się wydarzyć w ułamku sekundy, jedno za drugim, ale najpierw musi być wiara. Potem jest doświadczenie. I drodzy, mamy mnóstwo przykładów w Ewangeliach. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Byli uzdrowieni? Nie. Mieli świadomość, że jak pójdą do kapłanów, a nie zostaną uzdrowieni, to ich przepędzą. A może jeszcze jakieś większe konsekwencje, bo byli ludźmi zakażonymi. A więc nie mieli im prawa wstępu do miasta. Ale Pan Jezus mówi, idźcie do kapłanów, pokażcie się im, bo taki był obowiązek w Starym Testamencie. Czyli mówi, jesteście uzdrowieni, idźcie. Ale tego uzdrowienia jeszcze nie widzieli, ale byli ufni i posłuszni Jezusowi Chrystusowi i poszli. I potem jeden szybko przybiegł podziękować Panu Jezusowi, bo w drodze doświadczyli, zobaczyli, tak? Doświadczyli uzdrowienia. Druga historia, żeby nie przeciągać, wesele w Kanie Galilejskiej. Postawcie się na miejscu tego sługi. Weź, nabierz wody i zanieś gospodarzowi. Pytam się, kto z nas by się odważył coś takiego zrobić? Ja raczej bym stanął gdzieś na końcu kolejki i powiedział, nie, może są śmielsi ode mnie, tak? Ale ten sługa zaufał Chrystusowi, nabrał tej wody i poszedł. I kiedy szedł, woda zamieniła się w jedno z najlepszych win ówczesnych czasów. Widzicie, jak to działa? Nie najpierw widzenie, czy najpierw doświadczenie, a potem wiara, jest na odwrót. Bóg oczekuje, że ty i ja najpierw zaufamy Mu. I kiedy Mu zaufamy, wtedy zaczynamy doświadczać tego, czego, co obiecuje obietnica. I krok szósty. A widząc wichurę, zląkł się. To słowo mówi nam coś bardzo ważnego. To słowo mówi nam, że kiedy zaufasz Bogu i kiedy zaczniesz doświadczać Bożego Słowa, za tym prawdopodobnie, najprawdopodobniej przyjdzie doświadczenie, przyjdzie próba. I to jest kolejna ważna prawda. Nie wolno pomijać tego kroku. Wielu ludzi obraża się na Pana Boga, bo mówi, zaufałem Mu i co? Jestem w tym samym miejscu. A może zwątpiłeś? Może tak jak Piotr? To jest bardzo, myślę, ważny krok, abyśmy byli tego świadomi, że po doświadczeniu wiary przychodzi próba. Kiedy zdeklarujemy, że zaufamy, że przyjmujemy, że oprzemy nasze życie na jakiejś konkretnej Bożej obietnicy, możesz być pewny, że przyjdzie próba, przyjdzie zwątpienie, przyjdą myśli, przyjdą okoliczności. Różne rzeczy mogą się dziać w twoim życiu, ale chcę ci powiedzieć, że to jest normalne. To nie jest coś nienormalnego, to nie jest coś, o czym moglibyśmy powiedzieć, o, Pan Bóg stracił kontrolę nad moim życiem. Już dzieją się rzeczy, które pewnie nie zaplanował. Nie tak do końca jest i za chwileczkę zobaczymy. Popatrzcie, co powiedział Jakub. Pierwszy rozdział Jakuba, drugi werset i trzeci. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. O, cóż takiego mam sobie poczytywać za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. O co tutaj chodzi? Dalej wyjaśnia. Wiedząc, że doświadczenie, wypróbowanie, dosłownie w oryginale jest słowo, że wypróbowanie waszej wiary sprawia co? Wytrwałość. Wiecie, nad tym słowem wytrwałość zatrzymałem się chwilę, myślę sobie, o co tutaj chodzi? Po co mi wytrwałość? Wytrwałość prowadzi do cierpliwości. A zobaczcie, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, 6 rozdział, 12 werset. Powiada tak, obyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Jakże często ja obserwuję swoje życie, modliłem się i coś się nie stało od razu. I następny krok, który był, to kwestionowanie. Tak? Może Pan Bóg nie chciał, może nie jest zainteresowany moją osobą do końca. Zaczynamy kwestionować, ale zwróćcie uwagę, do wiary trzeba przyłożyć jeszcze cierpliwość. Bóg mówi, bądź cierpliwy. Ja mam swój czas. I wielokrotnie z żoną modliliśmy się o różne rzeczy, czasami modlimy się o uzdrowienie i zauważyłem, że tych uzdrowień takich natychmiast jest niewiele. Większość przychodziły z czasem, ale przychodziły wtedy, kiedy z ufnością i z cierpliwością oczekiwaliśmy na pojawienie się symptomów uzdrowienia. I to jest, drodzy, bardzo ważne. To jest ten kolejny, piąty krok i przejdziemy do szóstego, czyli ostatniego. Drodzy, w naszym życiu mamy dwie przeszkody w wierze, takie dwie podstawowe. Tutaj czytamy w 30 wersecie, że Piotr, widząc wichurę, zląkł się. Otrzymał słowo, czyli prosił, pierwszy krok. Otrzymał odpowiedź, Słowo Boże, przyjął je wiarą, doświadczył, wyszedł z łodzi, tak, i doświadczył czegoś ponadnaturalnego, chodził po wodzie. A potem przyszła próba do jego życia. Gdy przestajesz opierać się na Bożym Słowie, co przychodzi? Przychodzi lęk. I tutaj mamy piękną ilustrację. Dopóki ufamy Bogu, mamy pokój w sercu. Ale kiedy rozwiązujemy, czy odwiązujemy naszą wiarę od Bożego Słowa, natychmiast przychodzi lęk, przychodzi niepokój. I są takie dwa czynniki, które to powodują. I w tej historii mamy te dwa czynniki. Wiatr i fala. I one obrazują to, z czym się zmagamy jako chrześcijanie. Fala obrazuje nasze widzenie. Chcemy widzieć. Albo przeraża nas, gdy widzimy coś, tak? I nie ma tego, czego oczekujemy od Boga. Dalej widzimy dramat i to nas przeraża i to zabija naszą wiarę. A drugi aspekt to jest wiatr. Wiatr nie widzimy. Ktoś widział wiatr? Jako żeglarz obserwuję falę wody i mogę zobaczyć, skąd wieje. Natomiast szczerze wam przyznam, nigdy nie widziałem wiatru, ale czuję wiatr. I wiatr jest symbolem tego, co czujemy w nas. I często czujemy przeciw Bożemu Słowu. Coś wbrew temu, co przyjęliśmy. Nagle przychodzą złe uczucia, przeciwne uczucia. I na początku troszeczkę z tym walczymy, a potem się poddajemy. I to są takie dwa aspekty główne. Oczywiście można by teraz je dzielić, mnożyć i tak dalej, ale chciałbym na te dwa zwrócić uwagę. Kiedy idziesz w wierze za Chrystusem, te dwie rzeczy, twoje oczy i to, co czujesz, będzie starało się przejąć kontrolę nad twoją wiarą. A kiedy już przejmie, wtedy mamy mały problem, czyli zaczynamy tonąć. Kiedy kierujesz wzrok na swoje okoliczności, a nie na Boże Słowo, zaczynasz tonąć. Boża łaska przestaje działać, ponieważ Bóg ustanowił pewne prawo. Prawo, które jest również zapisane w liście do Hebrajczyków. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Ten kanał, przez który Bóg chce nas błogosławić, jest nasza wiara. A gdzie jest wiara? Jest w sercu, a nie w naszych oczach. To sercem się wierzy. To najpierw, jeśli coś w życiu będziesz oglądał, co otrzymałeś od Boga, najpierw będzie w twoim sercu. I ty już to widzisz w swoim sercu. Ty wiesz, że to jest. Inni ci mówią, jesteś dalej chory, dalej nic się nie zmieniło, przestań się łudzić, ale ty masz w swoim sercu, bo wiesz, że Bóg dał ci słowo. I trzymasz się tego niewzruszenie. I drodzy, ostatnia rzecz, myślę, bardzo ważna. Ten siódmy krok ma kluczowe znaczenie, bo tutaj najczęściej jesteśmy pokonani. 30 werset. A gdy zaczął tonąć, mowa o Piotrze, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? I drodzy, pierwsze pytanie, które chcę postawić. Czy Bóg porzuca wątpiącego chrześcijanina? Czy porzuca wątpiącego chrześcijanina? Nie. Mamy tutaj piękny obraz tego. Jezus mógł powiedzieć, no chłopie, zawiodłeś, teraz się ratuj, tak? Jesteś rybakiem, wiesz, jak się to robi, daj mi święty spokój. Ja teraz poproszę innego apostoła, może on będzie mi wierny. Nie, Jezus nie pozostawił Piotra, wyciągnął go, wyratował. Słuchajcie, to jest takie fajne słowo. A on zaraz podał mu rękę. Nie za chwilę, niech się napije trochę wody. Nie, zaraz go wyciągnął. Jak tylko powstało zagrożenie, w tym filmie jest pokazane, że już zanurzył się całkowicie w wodzie, ale z kontekstu wynika, że raczej nie, że zaczął tonąć, ale Pan Jezus podał mu rękę i to zaraz. Drodzy, ta historia jest pocieszająca. To znaczy, że nawet jeśli zawiodę, nawet jeśli zwątpię w swoim życiu, to jest jakaś kolejna dla mnie czy dla ciebie lekcja, tak? Bóg nie mówi, o, do pierwszej klasy z powrotem. Nie chcę z tobą mieć nic do czynienia. Nie nadajesz się na apostoła. Czegoś takiego nie ma. Piotr doświadczył gorzkiej lekcji. Ale drodzy, możemy stanąć i powiedzieć, no tak, Panie Boże, przepraszam, znów cię zawiodłem. Nie zaufałem ci do końca. Ale myślę, że warto jest zwrócić uwagę, co się wydarzyło w tym momencie. Pan Jezus coś powiedział. I to, co powiedział, ma ogromne znaczenie. Powiedział do Piotra, o małowierny, czemu zwątpiłeś? To znaczy podał przyczynę, dlaczego zaczął tonąć. Mówi, twoja wiara nie jest utwierdzona. Jesteś na razie małej wiary. Może Piotr się potem w łodzi obruszył. Ale Pan Jezus pokazał mu przyczynę, co należy naprawić, na czym należy się skupić, aby kiedy po raz drugi wyjdzie z łodzi na słowo Pana Jezusa, mógł iść spokojnie. I to jest ważne, drodzy. Piotrze, dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego zwątpiłeś w autorytet i moc mojego słowa? Drodzy, nie wiem jak wy, ale mnie się od czasu do czasu zdarza, że odbijam się od ściany, od przeszkód, od okoliczności, których się nie spodziewałem i po prostu poddaję się, wycofuję. Mówię, Boże, może kiedy indziej, może następny raz. I często mi się zdarzało, że nie byłem gotów wysłuchać, co Pan Jezus ma mi do powiedzenia. No bo to znów trzeba się wyciszyć, tak? Trzeba się wsłuchać w Jego głos. Boże, dlaczego tak się stało w moim życiu? Ale kiedy mamy czas i chcemy usłyszeć naszego Pana, On zawsze pokaże nam, gdzie jest przyczyna, co powinniśmy zmienić, na czym powinniśmy się skupić, aby nasza wiara była dojrzała, była pełna. A więc zobaczcie, mamy dwa aspekty, jeśli chodzi o głęboką wiarę. Po pierwsze, relacja z Bogiem. Bez relacji nie ma głębokiej wiary. A po drugie, doświadczenie. To nic. Ja tak sobie pomyślałem, gdybym nawet 10 razy utonął w wodzie, próbując iść za Jezusem po wodzie, to co z tego, jeśli 11 raz już szedłbym sobie spokojnie? Prawda? Potrzebujemy doświadczenia. Nie powinniśmy się zniechęcać. Nie powinniśmy się wycofywać. A powiedzmy, Panie, chcę jeszcze raz. Chcę od nowa. Nie poddam się. Chcę doświadczać Twojej łaski, Twojej mocy w moim życiu. I to jest ważne. Drodzy, za niedługo mamy post połączony z modlitwą. Jest to właśnie ten szczególny czas, kiedy możesz zbliżyć się do Boga. Możesz usłyszeć Jego głos. Może Bóg przemówi do ciebie i usłyszysz, dlaczego tak wiele porażek jest w twoim życiu. Dlaczego od 3 lat modlisz się, aby Bóg cię uwolnił od papierosów, a ciągle palisz. Dlaczego od 5 lat walczysz ze swoim komputerem, żeby nie oglądać pornografii, ale ciągle to jest silniejsze od ciebie. Dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego jestem w kryzysie, dlaczego mój dom, dlaczego moje dzieci, dlaczego moje pieniądze? Jednego jestem pewien, Bóg ma odpowiedź na każdy twój problem i tą odpowiedzią jest Jego Słowo. Ale jakże często nie potrafimy Go przyjąć. A jeśli już Go przyjmiemy, to tak połowicznie. A jak już się zawiedziemy, no to już się zamykamy totalnie. Najlepiej obrazić się na Pana Boga. Ale drodzy, chciałbym zakończyć w ten sposób. Tak jak w naturalny sposób Piotr nie mógł chodzić po wodzie, zgodzicie się ze mną? Nie jest możliwe, żeby w naturalny sposób, jakąś techniką mógł chodzić po wodzie tak jak Pan Jezus. Ja mówię o tym, co się wydarzyło. To jest niemożliwe. Tak samo w sposób naturalny nie możemy wieść ponadnaturalnego, świętego, chrześcijańskiego życia. To jest niemożliwe. Możemy próbować, ale to jest tak, jakbyś o własnych siłach chciała chodzić po wodzie. Nie da się. W jaki sposób mogę wejść w ponadnaturalne, święte życie? W mocy Bożego Słowa, które Bóg skierował do mnie i do ciebie. Które powinienem, należy powiązać z moją wiarą. I pozwolić się, poddać się próbie, doświadczeniu mojej wiary, aby była cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. I drodzy, do tego nas zachęcam. Ta historia po raz kolejny mnie zachęciła do tego, aby użyję pewnej ilustracji, aby wejść do pieca. Bo doświadczenie boli. Doświadczenie wywołuje różne czasami niechciane emocje w naszym życiu. Niechciane doświadczenia. No, nie chciałbym wyjść z łodzi i być mokry, tak? Może było bardzo zimno. Ale to i tak niewielkie doświadczenie. Czasami bywają trudniejsze. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy podjęli decyzję. Boże, pragnę po pierwsze budować głębszą, osobistą relację z Tobą. Pragnę tego. Pragnę być blisko Ciebie. a po drugie, Panie, doświadcz mnie. Doświadcz moją wiarę, aby ona była cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Drodzy, jeśli taką postawę zajmiemy, to chcę wam powiedzieć, że jak wyjdziesz z tego pieca, który cię wypali, twoje życie będzie zupełnie, zupełnie inne. Na zupełnie, zupełnie innym poziomie. Oczywiście możemy się łudzić i modlić o wiarę. Panie, przymnóż mi wiary. I Bóg mówi, okej, tu masz słowo, a teraz będziemy je doświadczać. Przejdziesz kilka prób. I być może to była odpowiedź na modlitwę Piotra, tak? Panie, przymnóż mi wiary. I Pan Jezus mu przymnożył. Zachęcam nas do tego. Drodzy, przed nami niesamowity czas zbliżania się do Boga, szukania Jego oblicza. Ale popatrzcie, bez wiary, bez doświadczeń, bez Słowa Bożego, bez osobistej relacji, to może być zwykła głodówka w twoim życiu. Ale czy o to chodzi? Chodzi o przeżycie nowego, pięknego, osobistego spotkania z Bogiem. I to jest przed nami. Powstańmy, aby podziękować Bogu. Podziękować Bogu za tą historię, która, jakże ja mówię o sobie, jakże wiele mnie uczy chodzenia z Bogiem. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś kochającym Bogiem, zainteresowany każdym z nas osobiście. Dziękuję Ci, że pragniesz uczyć nas chodzenia w wierze. Dziękuję Ci za tą historię, którą przygotowałeś, ale też została zapisana w Bożym Słowie dla naszego pouczenia. Pragniemy, Panie, zbliżać się do Ciebie. Chcemy głębszej, osobistej relacji z Tobą. Pragniemy również, abyś nas doświadczył, abyś nas uczył, aby wiara, która jest w nas, była jak złoto w ogniu wypróbowana. Abyśmy mogli pójść za Tobą. Nie kierując się tym, co widzimy, tym, co czujemy, ale tym, co mówi Twoje Słowo. Bo to jest prawdą, to jest rzeczywistością w moim, w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za każdą siostrę i brata. Dziękuję Ci, że możemy kroczyć za Tobą. Że tak jak byłeś zainteresowany Piotrem i innymi apostołami, innymi uczniami, tak dzisiaj jesteś zainteresowany każdym z nas. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Amen.